Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
Jesteśmy w Gdyni na zorganizowanej przez Radio Gdańsk konferencji regionalnych rozgłośni publicznych, więc pierwsze pytanie się nasuwa samo. Jaka jest kondycja polskich rozgłośni regionalnych?
Moim zdaniem bardzo dobra. Można powiedzieć, że rozgłośnie regionalne wypełniają swoje zadanie misyjne, takie, które jest im przypisane. Przede wszystkim rozwijanie polskiej kultury, bo to jest, Polskie Radio jest nośnikiem kultury, a zwłaszcza regionalne rozgłośnie rozwijają tą lokalność w polskiej kulturze i to jest niezwykle istotny element przekazywania polskiego kodu kulturowego, co brzmi może tajemniczo, ale to po prostu chodzi o to, żeby Polska pozostała Polską.
No właśnie, Polacy patrzą na, czasami patrzą na słupki słuchalności, ale nie zdają sobie sprawy, że rozgłośnie publiczne różnią się od rozgłośni komercyjnych tym, że mają do wykonania bardzo ważną misję.
No więc właśnie, a misja to jest właśnie informowanie po pierwsze o najważniejszych wydarzeniach w kraju, zarówno takich politycznych, ale także właśnie kulturalnych. Po drugie, to jest przekazywanie obywatelom informacji z dziedziny, nazwijmy to, wysokiej kultury. To z jednej strony to są same informacje, co się wydarzyło, kiedy i kto, ale także właśnie to, co jest tą rdzeniem misji, czyli słuchowiska, audycje, nazwijmy to, niekomercyjne, nieopłacające się mediom komercyjnym, które przecież żyją z tego, że nadają reklamy i program rozgłośni komercyjny jest po prostu okazją do tego, żeby tę reklamę ktoś wysłuchał. Content, czyli treść
audycji. I o tym warto pamiętać.
Treść audycji ma przyciągnąć słuchacza, żeby wysłuchał tę reklamę. Taki jest cel. Tutaj właśnie w mediach publicznych, w rozgłośniach regionalnych, ten element zarobku jest wtórny w stosunku do tego podstawowego celu, czyli przekazywanie prawdziwej informacji, aktualnej informacji, wiarygodnej informacji, jeżeli mówimy o audycji informacyjnej, ale także ten kulturalny wątek jest niezwykle istotny.
To ja jeszcze wrócę do kwestii słuchalności, bo objął pan wczoraj czy dwa dni temu funkcję pełniącego obowiązki dyrektora Krajowego Instytutu Mediów. To jest instytucja, która także ma się zajmować właśnie badaniem słuchalności.
No to jeden z elementów zadań Krajowego Instytutu Mediów. Krajowy Instytut Mediów jest instytucją założoną stosunkowo niedawno i rozwijającą własną nowatorską technologię pomiaru słuchalności radia. Jeżeli mówimy o radiu, jesteśmy w radiu, więc warto na tym się skupić. To jest technologia, która ma swoją, jakby to powiedzieć, źródła w takim pomyśle, że żeby miernik za pomocą specjalnego oprogramowania identyfikował to, co członek takiego panelu badawczego, to uczenie się nazywa, akurat robi z mediami, czyli słucha, ogląda albo coś na internecie sprawdza, czy słucha na przykład albo ogląda. No i ten miernik do specjalnej bazy danych te dane wprowadza i na podstawie tego wiemy, jakie są wyniki słuchalności. To jest nowatorskie badanie, które jest zobiektywizowane, które podlega pewnym procedurom badawczym. No i na podstawie tego można wiedzieć, jaka jest rzeczywista oglądalność, słuchalność i czytelność internetu, czy korzystanie z mediów internetowych. Czym to się różni od tradycyjnych badań? Otóż tradycyjne badania są takie deklaratywne. Niektórzy z Państwa na pewno otrzymali taki telefon od jakiegoś ankietera i z pytaniem, czy mogą zadać przez 10 minut ileś pytań. No zazwyczaj ludzie odpowiadają, że nie mają czasu, bardzo proszę nie zawracać mi głowy, ale niektórzy się zgadzają na to i nawet do mnie niedawno zadzwonił taki ankieter, pytając się mnie, co ja tam ostatnio słuchałem i w jakich okolicznościach, czy w samochodzie, czy w domu i tak dalej. To właśnie takie badanie deklaratywne. Ono jest zależne, ono pokazuje tak naprawdę nie tyle rzeczywistość słuchalności radia w Polsce, tylko raczej znajomości marek. Kogo się tam ostatnio słuchało.
Właśnie w przypadku prasy to jest to rozpoznawalność tytułu.
Tytułu, albo no, tutaj jest takie radio, inne, człowiek sobie przypomina i tak raczej często to jest tak, że przypomina sobie raczej nazwę rozgłośni, którą słucha, niż samą audycję, prawda? A tutaj to badanie rozwijane przez KIM ma pokazywać po prostu obiektywnie, co jest w danym momencie słuchane. i KIM działa. Będzie niedługa publikacja czegoś, co się nazywa badanie założycielskie, czy właśnie tak badanie konsumpcji mediów za pomocą ankiet przeprowadzanych i tam te dane będą bardzo istotne dla także rozgłośni publicznych, bo pokazują ten obrazek konsumpcji mediów i wtedy kierownictwa rozgłośni będą mogły swoją strategię opracowywać.
Czyli rozumiem, że mogą się te badania różnić od tego, co mamy teraz.
Co jest w rozmaitych innych badaniach.
No
bo
właśnie.
Badania, ten rynek badawczy jest dosyć szeroki i zróżnicowany, badania są różne. Tutaj proszę pamiętać, że badanie konsumpcji mediów czy badanie słuchalności różni się od tego, co w mediach jest publikowane jako badania na przykład preferencji politycznych. To są innego rodzaju badania, one jest może nawet podobna metodologia, natomiast badanie konsumpcji mediów służy dwóm podmiotom tak naprawdę. Z jednej strony mamy rozgłośnie i stacje radiowe i telewizyjne, a z drugiej strony mamy cały rynek reklamy, który musi wiedzieć, ile tak naprawdę za taką reklamę można zapłacić albo za ile tę reklamę można sprzedać. No i temu służą te badania.
Spytam teraz o sytuację przedwyborczą, o sytuację polityczną w Polsce, bo zabiera pan głos w tej sprawie, mówiąc o tym, że trzeba się zastanowić nad tym, czy chociażby, czy dziennikarze, którzy zajmują jakieś określone stanowisko, nie służą właśnie wywołaniu fermentu w Polsce dodatkowego, zupełnie niepotrzebnego.
Tak, znaczy rozumiem, że odnosi się pan do mojego wpisu na Twitterze, kiedy podałem dalej
tak, oczywiście.
Taką analizę pułkownika Korowaja, specjalisty od spraw dezinformacji i analizy takiej militarnej tych aspektów, gdzie on po prostu opisuje spotkanie szefów KGB i bodajże SWR, czyli służby kontrwywiadowczo-wywiadowczej białoruskiej i wywiadu zagranicznego rosyjskiego. Jak wiemy, te dwa państwa ze sobą ściśle współpracują w agresji na Ukrainę, ale także Polska jest w ich polu widzenia. I mój komentarz był taki, że to analiza warta do przeczytania, a że niektórzy dziennikarze niektórych mediów komercyjnych powinni zastanowić się, czy czasem ich publikacje nie wpływają na nie idą, jakby nie współgrają z działaniami wrogich wywiadów. I to jest stwierdzenie mocne, ale poparte no, doświadczeniem, obserwacją tego, co się dzieje na polskim rynku mediów. Mamy w tej chwili dwa rodzaje dezinformacji obecnej w Polsce. Jeden nurt to jest ten nurt internetowo, nazwijmy to prywatny, to znaczy działający w ten sposób, że odnoszący się do wywierania wpływu na jednostki i grupy społeczne za pomocą na przykład rozmaitego rodzaju publikacji internetowych, częściowo anonimowych, częściowo takie sztuczne osobowości tam są konstruowane. Czasem są ludzie, którzy są po prostu znani z tego, że są jakby przekazują rosyjski punkt widzenia. A z drugiej strony mamy cały nurt powielania rosyjskiej dezinformacji w mediach komercyjnych w Polsce. Nie mówię, że to konkretna rozgłośnia tak działa, ale niektóre audycje, czy niektóre programy, niektóre wypowiedzi, czy dziennikarzy, czy materiałów publicystycznych po prostu są powieleniem rosyjskiej dezinformacji.
A czy Krajowa Rada monitoruje takie właśnie wypowiedzi?
Tak, czy to jest obserwowane przez Krajową Radę, przeze mnie szczególnie, no to jest jeden z ważnych aspektów mojej aktywności zawodowej, w sensie walka z dezinformacją, już od ponad 10-12 lat. I ta kwestia rozprzestrzeniania się w mediach profesjonalnych dezinformacji jest szczególnie niepokojąca. Tutaj mamy do czynienia albo z bezmyślnością, albo z jakimś w ogóle z negowaniem polskiej racji stanu w niektórych mediach. No, przypomnijmy sobie całą sprawę stosunku mediów komercyjnych do ataku na polsko-białoruską, na polską granicę z Białorusią.
No to bardzo wyraźny przykład, ale też chociażby atak na polskie karabinki GROT.
O, na przykład, prawda, też to. Okazało się w końcu w jednym i drugim przypadku, że to jest po prostu rosyjska dezinformacja, jeżeli chodzi o granicę, a jeżeli chodzi o atak na karabinki GROT, no to jest po prostu, jakby to powiedzieć, nietrzymanie standardów dziennikarskich. Jaki inny sposób tu można to nazwać? No, jeżeli są artykuły w mediach i audycje w mediach elektronicznych, że te karabinki się do niczego nie nadają, po czym wybucha wojna na Ukrainie. Się okazuje, że w warunkach bojowych, ciężkich warunkach bojowych, zima, błoto i tak dalej, one się doskonale bardzo sprawdzają. Cenione. I Ukraińcy się cieszą, że je mają. To znaczy, że jaka jest intencja takiego dziennikarza, który taki tytuł, taki artykuł wypuszcza i takiego fake newsa wypuszcza po prostu.
Mówi pan o dezinformacji, to jest bardzo ważna sprawa, ale ja spytam też o hejt. Hejt w polskich mediach, bo to też nie jest zjawisko takie coraz rzadsze, to jest zjawisko coraz częstsze.
No tak, to jest hejt, to słowo, które jest bezpośrednio związane z internetem, no bo stamtąd się wzięło, można powiedzieć, nienawiść w języku polskim, ale ono, to polskie słowo nie oddaje tego zjawiska całościowo. Bo to jest pewnego rodzaju kompulsywna czy impulsywna działalność nienawistników w internecie, tak to można powiedzieć. Znaczy ktoś pisze jakieś wpisy atakujące czy osobę, czy instytucję, czy całą grupę społeczną, po czym okazuje się, że ten wpis jest dalej powielany, potem jest podchwytywany przez media profesjonalne i następuje taka pętra hejtu, która atakuje daną osobę. W ogóle istnieje takie zjawisko, które po angielsku nazywa się character assassination, czyli zabicie postaci. Można to po polsku nazwać nagonka, ale też nagonki są różne, a tutaj chodzi o atakowanie poprzez fałszywe informacje na temat jakiejś osoby czy instytucji i budowanie całkowicie fałszywego, wymyślonego obrazu tej osoby, negatywnego. I to powoduje, że ta osoba traci wiarygodność w oczach obywateli. Tu szczególnie chodzi o polityków. Polityków, osoby publiczne. I no, mamy takich nagonek na osoby publiczne całe multum. To widać po prostu, gdziekolwiek się przyjrzymy w mediach. Pierwsza taka nagonka, nie wiem, czy państwo pamiętają, ale lata 90. marszałek Kern, prawda? To no była tak, taka pierwsza, no tak. Pierwsza nagonka.
Film powstał na ten temat.
Tak, jako element tej nagonki właśnie, tak zabicie postaci. Czyli pan marszałek Kern, który miał córkę, która została, uciekła z domu ze starszym od siebie chłopakiem i Gazeta Wyborcza zrobiła z tego aferę, że tutaj wyrodny ojciec prześladuje córkę, która chce wielka miłość i tak dalej. Przekazało, że to wszystko było po prostu fałszywe. Te przekazy były fałszywe. To był jakiś tam dramat rodzinny, ale nie było mowy o tym, że marszałek Kern jest jakimś wyrodnym ojcem i tak dalej. Dramat rodzinny w wielu rodzinach tak się dzieje.
Ale marszałek Kern zniknął z polityki wtedy.
Ale marszałek Kern zniknął z polityki. Prawdopodobnie ta cała sprawa właśnie wydumana przez Gazetę Wyborczą była także przyczyną jego śmierci. No, dramat, prawda, który podciął jego zdrowie. Druga taka historia też końcówka lat 90. pan Romuald Szeremietyw, prawda, który był wiceministrem obrony narodowej i planował przezbrojenie polskiej armii, w ogóle nowe zakupy i tak dalej. I nagle został oskarżony przez dwóch dziennikarzy ówczesnej Rzeczypospolitej, dziennika, o jakieś korupcyjne przestępstwa. Po latach się okazało, że to wszystko było wymyślone. Pan Szeremietyw odzyskał dobre imię, ale z polityki także zniknął.
No to prawda.
Czyli po prostu aktywnych ludzi się eliminuje w ten sposób. Takimi nagonkami, które po angielsku nazywa się zabicie postaci, prawda? I to ma swoje bardzo negatywne cechy czy skutki, dlatego że no, atak medialny na osobę powoduje po pierwsze zaabsorbowanie jej tym tematem i wykluczenie jej z bieżącej działalności. Po drugie, odsunięcie się od tej osoby ludzi, którzy niezbyt dobrze ją znają, ale być może jest coś na rzeczy. No jak się kogoś obrzuci błotem, no to potem się coś przyklei. Najczęściej powodem są jakieś częściowe prawdy czy półprawdy, fałsze, przeinaczenia. I na końcu tego wszystkiego, celem tych wszystkich działań, patrząc tak, na to tak teoretycznie, to jest po prostu wykluczenie tej osoby albo z życia publicznego, albo z życia w ogóle. Moim zdaniem, ja nazywam ten przemysł nagonek travlia, to po rosyjsku oznacza szczucie psami aż do zagryzienia. Prawda? I to jest chyba tak no, najlepiej określić, bo i też rosyjska proweniencja tego procederu jest.
No to smutna bardzo puenta, ale widzimy, oglądając świat dookoła, że tak niestety jest.
No niestety taka jest polska rzeczywistość medialna i rzeczywistość społeczna, że niestety duża część społeczeństwa ulega wpływom rozmaitych manipulacji medialnych i wierzy w całkowite nieprawdy, wymyśloną rzeczywistość. No to mamy niestety tego skutki także polityczne.
I taki właśnie skutek może być. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.